Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Ave Maria.
Japonia i Chiny to azjatyckie kraje, które od XVI wieku stały się polem pracy wielu europejskich misjonarzy. Pionierem działalności misyjnej na Dalekim Wschodzie był Franciszek Ksawery. Dzisiaj powiemy, jak wyglądało jego pierwsze tłumaczenie katechizmu na język japoński. Naszym gościem będzie również misjonarz z Tajwanu. Zaczynamy od relacji z południowej modlitwy Anioł Pański oraz nabożeństwa na Placu Hiszpańskim w Rzymie. 8 grudnia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Maryja nie tylko nie popełniła żadnego grzechu, lecz z uwagi na misję przeznaczoną jej przez Boga zachowana została od zmazy pierworodnej. Dogmat o niepokalanym poczęciu Matki Bożej Benedykt XVI przypomniał w południowym rozważaniu na Anioł Pański. Pytając, dlaczego Bóg na matkę swego syna wybrał właśnie Maryję, papież zwrócił uwagę na jej postawę pokory.
Tak, Bogu spodobała się pokora Maryi, która znalazła łaskę w jego oczach. W ten sposób stała się Matką Bożą, obrazem i modelem Kościoła, wybraną z narodów, aby przyjąć Boże błogosławieństwo i rozszerzyć je na całą rodzinę ludzką. Tym błogosławieństwem nie jest nikt inny, tylko Jezus. To On jest źródłem łaski, którą Maryja została napełniona od pierwszej chwili swego istnienia. Z wiarą przyjęła Jezusa i z miłością ofiarowała Go światu. Na tym polega także nasze powołanie i nasza misja, powołanie i misja Kościoła. Na przyjęciu Chrystusa w naszym życiu i ofiarowaniu Go światu, by świat został przez Niego zbawiony.
We Włoszech uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest dniem wolnym od pracy. Pozdrawiając przybyłych na plac Świętego Piotra pielgrzymów, Benedykt XVI podziękował za owocną pracę Papieskiej Akademii Niepokalanej, którą kieruje kardynał Andrzej Maria Descur. Zarząd Włoskiej Akcji Katolickiej zachęcił do rozwijania pracy formacyjnej, aby członkowie tej organizacji byli w swych środowiskach wiarygodnymi świadkami wiary.
Pozdrawiam wszystkich Polaków. W adwentowym czasie towarzyszy na Maryję niepokalanie poczęta oczekująca narodzin Bożego Syna. Jej opiece zawieszam cały Kościół i proszę, aby budził w nas tęsknotę za przychodzącym Zbawicielem. Niech Bóg wam błogosławi.
Po południu Benedykt XVI udał się na Plac Hiszpański w Rzymie. Pod stojącą tam figurą Matki Bożej zorganizowano tradycyjne nabożeństwo połączone ze złożeniem przez papieża kwiatów u stóp Maryjnej kolumny. Ojciec Święty odczytał osobistą modlitwę kontemplacyjną osnutą wokół najpiękniejszego z imion, którym nazwał Maryję sam Bóg, łaski pełna. Nowy Testament przekazał je nam w opisie zwiastowania.
Vergine, piena di grazia.
Dziewico, łaski pełna, okaż się matką czułą i troskliwą dla mieszkańców Twego miasta, aby autentyczny duch Ewangelii je ożywiał i kształtował ich postawę. Okaż się matką i strażniczką Włoch i Europy, aby ze starożytnych korzeni chrześcijańskich narody zdołały zaczerpnąć nowych sił do budowy swej teraźniejszości i przyszłości. Okaż się matką zaradną i miłosierną dla całego świata, aby w poszanowaniu ludzkiej godności oraz w odrzuceniu wszelkich form przemocy i wyzysku położone zostały trwałe podstawy cywilizacji miłości. Okaż się matką zwłaszcza dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dla bezbronnych, zepchniętych na margines i odrzuconych. Dla ofiar społeczeństwa, które zbyt często ponad człowieka przedkłada inne cele i interesy.
W drodze powrotnej do Watykanu papież nawiedził Bazylikę Matki Bożej Większej. Modlił się tam przed czczonym w Rzymie jej wizerunkiem Salus Populi Romani.
W naszym studiu witamy księdza Władysława Madeja, werbistę, misjonarza pracującego już od 11 lat na Tajwanie.
Zawsze moim marzeniem była praca w jakimś dalekim kraju. przyszły mi na myśl Chiny. Niestety z powodu sytuacji politycznej nie mogę tam pracować jako ksiądz, dlatego zdecydowałem się na pracę na Tajwanie. Tam też mogę z chińską kulturą razem być.
Na czym polega ta praca księdza?
Ta moja praca ma bardzo dużo różnego rodzaju drobnych rzeczy. Jestem księdzem na dwóch niewielkich parafiach. Oprócz tego prowadzę centrum duchowo-rekolekcyjno-turystyczne, gdzie każda grupa może mieć swoje zajęcia, obozy, szkolenia. Oprócz tego pomagam w pracy w parafii aborygeńskiej, plemienia Dzhou. Jest ich tylko 5000 ludzi, ale rozbici na kilkanaście małych wioseczek, więc tam też trzeba dojechać. Oprócz tego jestem odpowiedzialny za apostolat młodzieży i za uświadomienie misyjne w kościele tajwańskim. Staramy się ludzi uwrażliwić, że nie tylko nasz własny kościół na Tajwanie jest ważny, ale również kościoły na całym świecie.
A co najbardziej księdza zaskoczyło, kiedy wylądował ksiądz na Tajwanie?
Pierwsze wrażenie, zaraz na lotnisku spotkałem celnika, który przywitał mnie bardzo grzecznym słowem ni hao, co po chińsku oznacza jak się masz, dzień dobry. Nie wiedząc o tym, myślałem, że on nazywa mnie moim imieniem, Michał, więc powiedziałem, że nie nazywam się Michał, moje imię to jest Władysław. Patrzył na mnie trochę z konsternacją, nie bardzo wiedząc, o co mi chodzi. Tak to się właśnie zaczęło. Rozpocząłem swoją naukę języka chińskiego przez 2 lata na Uniwersytecie Furen w Tajpej. Po tych 2 latach, gdy już trochę potrafiłem mówić, rozpocząłem pracę w Dziai, w takiej małej parafii na Poailu, potem na następnych miejscach.
Chciałbym teraz nieco zmienić temat, przejść na grunt dialogu międzyreligijnego. Jak to wygląda właśnie w tym kraju? Co się robi, żeby przybliżać tych ludzi do siebie?
Staramy się robić bardzo dużo wspólnych uroczystości. Gdy ludzie ze świątyń buddyjskich mają dzień swojego święta, do wspólnego stołu też zapraszają nas, chrześcijan. Jeżeli my celebrujemy nasze święta Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i zapraszamy naszych sąsiadów, to nie rozróżniamy, czy to są buddyści, taoiści, czy ludzie jakiejkolwiek innej religii. Chcemy po prostu być razem. Jako przykład mogę podać fundatorkę organizacji Cydzi, buddyjskiego miłosierdzia, która przez cały czas podkreśla, że jej praca zaczęła się dlatego, że ona zauważyła wiele dobrego, na przykład u sióstr zakonnych, które pracowały w szpitalach na Tajwanie. Dzięki ich przykładowi rozpoczęła swoją organizację. To nasze działanie naprawdę przynosi bardzo duże rezultaty, bo jak wiemy, że przed kilkudziesięciu laty te kościoły były bardzo ze sobą oddzielone. Na Tajwanie jesteśmy coraz bardziej razem. Mamy wspólne wydania Pisma Świętego, na przykład w języku Dzhou.
A czy jest dużo konwersji na katolicyzm?
To jest chyba nasz największy problem, że nie. My śmiejemy się sami z siebie, że przed 20 lat było katolików pewnie tylko troszkę mniej niż teraz. Protestantów pewnie szybciej, pewnie jest ich więcej. Na pewno jest to kraj, w którym bycie katolikiem, bycie chrześcijaninem to jest rzecz bardzo dobra. Przez cały czas, mimo że nie mam wielkiej ilości chrztów, ja się pocieszam słowami świętego Pawła, że nie posłał mnie Chrystus, żebym chrzcił, abym głosił Ewangelię. A więc to co robię? Też daj ludziom pomoc, radość, daj ludziom nadzieję. Na przykład uczę języka angielskiego w kilku szkołach, aby Tajwańczycy mieli możliwość znalezienia lepszej pracy. Staramy się robić różnego rodzaju kursy wyrównawcze dla naszych dzieci aborygeńskich, żeby mimo, że są aborygenami, mimo, że są ludźmi, którzy wyglądają inaczej niż Chińczycy, aby nie czuli się gorsi.
Jakbyśmy chcieli tak statystycznie przedstawić sytuację kościoła innych religii na Tajwanie?
Na 22 miliony Tajwańczyków jest około 350 tysięcy katolików, czyli około 1,5%. Kościołów protestanckich jest zdecydowanie więcej. Gdzieś tam może być nawet do około 5%. Buddystów 40, toistów pewnie też koło tego. Jest też dużo ludzi, którzy nazywają siebie ateistami, którzy nie mają jakiejkolwiek religii. Jest tam bardzo niewiele powołań. Pewnie w ciągu roku w jedynym seminarium na Tajwanie święceń się udziela około 5-6 księżom. Ale staje się to kościół coraz bardziej aktywny w swojej pracy laikatu. staramy się dać im świadomość tego, że to jest ich kościół, że to nie jest kościół misjonarzy, którzy przyjechali z Europy, ale jest to kościół tajwański. Chcemy, aby ludzie, którzy tam żyją i pracują, byli za ten kościół odpowiedzialni, byli z nim naprawdę związani. Robimy to przez wspólnoty podstawowe, przez powołanie rad parafialnych.
Jako misjonarz, na jakie problemy ksiądz napotyka? Co najbardziej księdza boli w tej zapewne trudnej pracy misyjnej?
Nie jestem prześladowany, nie chodzę tam głodny, nie boję się o jutro, ale jest bardzo dużo takiej obojętności, że posłuchamy Ciebie innym razem, że jakakolwiek praca, jakiekolwiek głoszenie nie przynosi takiego wielkiego skutku.
Co jest największą radością, która pozwala, żeby jeszcze tam zostać?
Nauczyłem się małych radości. Nie spodziewam się już cudów. Nie wyjechałem na Tajwan. Miałem okazję zobaczyć wiele radości, nawet z pracy pastoralnej. Tam jakoś tego mnie pozbawiono, ale nauczyłem się tego, że dając radość jednemu człowiekowi w ciągu jednego dnia, też tą radość mogę otrzymać.
W Polsce obecnie mamy wiele powołań kapłańskich. Też mówi się, że Polska powinna wysyłać na to ogromne żniwo misyjne. Jak ksiądz zachęciłby takich młodych księży, żeby wyjechali na różne zakątki świata, być może właśnie na ten skrawek, gdzie ksiądz pracuje?
To są zawsze misje Pana Boga. To jest coś, do czego On powołuje, do czego On wzywa. Ale jest to niesamowity dar. Nie patrzę już na misję, że to jest coś, co ja z siebie dałem. Wręcz przeciwnie. Patrzę na to, że to jest dar od mojego Boga, który powołał mnie tam, do tamtej właśnie pracy. I to jest dar, który pozwolił mi zobaczyć samego siebie zupełnie inaczej. Na pewno wydoroślałem swoje pracy tam i życzę każdemu, żeby mieli taką okazję poznać siebie właśnie w innym kraju, skonfrontować swoją własną wiarę, skonfrontować swoją kulturę z innymi ludźmi.
Ja dziękuję księdzu za przybycie do studia. Państwu przypomnę, że gościliśmy księdza Władysława Madeja, werbistę, misjonarza na Tajwanie.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Język japoński stanowił dla Franciszka Ksawerego znaczną barierę, przede wszystkim jeżeli chodziło o dokładny przekaz pojęć chrześcijańskiej wiary. Wprawdzie z czasem oswoił się z tym językiem, ale z wymową i zapamiętywaniem było o wiele gorzej. Dla przykładu można podać, że zapamiętanie dekalogu przebranego w japońskie szaty zajęło mu 40 dni, a przecież pamięć miał doskonałą. Jego wierny przyjaciel, pomocnik i tłumacz, Japończyk Anjiro, też nie ułatwił mu zbytnio tego zadania, albowiem talentu pedagogicznego nie posiadał, a jego znajomość swojego rodzimego języka, zwłaszcza pisanego, była bardzo ograniczona. Jego sposób pisania wywoływał na ustach uczonych mnichów pobłażliwy uśmiech, żeby nie powiedzieć śmiech i szyderstwo. Tłumaczenie katechizmu, którego Ksawery dokonał z pomocą Anjiro, było bardzo niedoskonałe, nie tylko w znaczeniu, że było niedokładne, ale także w lichym stylu, co w niektórych przypadkach mogło obrażać bardziej wyrafinowane ucho i oko. Ale Franciszek, jak zawsze dotąd, nie zniechęcał się trudnościami, ani zbyt łatwo nie rezygnował z duchowego podboju ludzi dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Podbijał ludzkie serca swoim charakterem i pogodą ducha, a przede wszystkim osobistą świętością. Język serca zastępował mu nieznajomość albo bardzo kiepską znajomość obcej mowy. W swoim ciągłym poznawaniu i odkrywaniu złożonej rzeczywistości japońskiej Franciszek Ksawery zwrócił uwagę na jej dwa aspekty. Pierwszy dotyczy sprawy na pozór błahej, pokarmów, drugi zaś rzeczywistego stosunku buddyjskich mnichów do katolickich misjonarzy. Co do pierwszego, to Franciszek Ksawery zauważa z pewną dozą humoru, że w Japonii niemożliwą jest rzeczą zrujnować sobie zdrowie na skutek obżarstwa, ponieważ ludzie jedzą tam oszczędnie, a w konsekwencji są zadziwiająco zdrowi i dożywają sędziwego wieku. Nasz misjonarz dodaje, że na przykładzie Japończyków bardzo łatwo można się przekonać, że ciału niewiele potrzeba, żeby je utrzymać w dobrej formie. Odnośnie drugiego aspektu, na który Franciszek zwrócił uwagę, czyli nastawienia buddyjskich mnichów do chrześcijaństwa i do tych, którzy je głoszą, Ksawery zauważył, że z początku uśmiechali się do niego i byli w stosunku do niego bardzo uprzejmi, ale po pewnym czasie wyczuł u nich ukrywaną wrogość. Można by się zastanawiać, czy zmieniła się rzeczywiście postawa mnichów wobec Ksawerego, czy też zmieniła się jego ocena ich rzeczywistej postawy w swej zewnętrznej formie bardzo układnej, ale w gruncie rzeczy nieufnej, żeby nie powiedzieć ziejącej nienawiścią. Oczywiście nie można zbyt pochopnie oceniać takiej czy innej formy zachowania, ale Franciszek był już na tyle oswojony ze sposobem zachowania buddyjskich mnichów, z którymi miał okazję się spotkać, że mógł istotnie wyczuwać u nich pewną zmianę. Ich ukryta wrogość wobec niego mogła wynikać częściowo z faktu, że ośmielał się krytykować wielu z nich za ich nadużycia w dziedzinie moralnej. Ponadto, jak słusznie zauważył sam Ksawery, chrześcijańskie pojęcia o Bogu i zbawieniu duszy są całkowicie przeciwne poglądom buddyjskich mnichów. Spodziewając się nawet prześladowania z ich strony, Franciszek powiedział: nie chcemy zwady z nimi, lecz nie damy się tak zastraszyć, byśmy zaniechali głoszenia chwały Bożej i zbawienia dusz. W swoich kontaktach z Japończykami i w poznawaniu bogatej i wcale nieprostej rzeczywistości Japonii, Franciszek był prawie całkowicie zależny od Anjiro. To zaś miało ogromny wpływ na obraz, jaki ukształtował się w umyśle naszego misjonarza odnośnie Japonii, obraz może niezupełnie wykoślawiony, ale na pewno bardzo niedoskonały, fragmentaryczny i dość powierzchowny. W konsekwencji ta ograniczona wizja japońskiej rzeczywistości mogła odbić się także na jego postawie i strategii, jaką stosował w swojej misyjnej działalności w Japonii i w swoich kontaktach z buddyjskimi mnichami. Co zaś do wpływu, jaki Anjiro, czyli Paweł od Świętej Wiary, miał na kształtowanie u Franciszka Ksawerego fałszywego niestety obrazu o Japonii, to warto tu przypomnieć choćby taki oto komentarz jednego z biografów Ksawerego. Oczywiście Franciszek był całkowicie uzależniony od Anjiro. Prócz niego nie miał nikogo na całym świecie, do kogo by się mógł zwrócić o pomoc. W konsekwencji musiał przyjmować na wiarę to wszystko, co mu głosiła ta bardzo uczciwa, lecz żałośnie niedoskonała wyrocznia. Nie brakło jej pewności siebie, co leży w naturze wyroczni. W czasie, gdy wszyscy byli jeszcze w Indiach, zlecił święty Franciszek ojcu Mikołajowi Lancilotto wybadanie tego wielkiego człowieka z Japonii i sporządzenie na podstawie uzyskanych od niego informacji sprawozdania w celu oświecenia jezuitów w Rzymie. Sprawozdanie się zachowało i dyskredytuje całkowicie Anjiro jako wszechwiedzącego znawcę, który faktycznie nie znał się na niczym. Dalsze misyjne plany Franciszka Ksawerego przedstawimy w następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
I to już wszystko w naszym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.